Rozmowy po udarze. Stop udarom. Zapraszam, Jacek Rozenek. Na własnym przykładzie przekonałem się, ile ciężkiej pracy trzeba włożyć w pokonywanie konsekwencji udaru mózgu. Jak wygląda powrót do tak zwanego normalnego życia? Wiem, że na początku są myśli, że powrót do pełnej sprawności może nie być możliwy. Jak w ogóle zacząć rehabilitację? Gdzie szukać profesjonalnej pomocy? Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy ze specjalistą fizjoterapii, z doktorem habilitowanym nauk medycznych Mariuszem Baumgartem, profesorem UMK. Pełnomocnikiem do spraw medycznych Stowarzyszenia Udarowcy liczy się wsparcie. Panie profesorze, jakiej pomocy potrzebuje chory po udarze?
To jest pomoc w zależności od dysfunkcji i problemu, jaki pacjent posiada. Część pacjentów potrzebuje, znakomita większa część potrzebuje rehabilitacji ruchowej w postaci fizjoterapii. Jest grupa chorych, którzy potrzebują pracy z logopedą, ponieważ utracili funkcje poznawcze. Część potrzebuje pracy z psychologiem. I bardzo ważne jest, żeby to się zazębiało. Jest też udowodnione, że jeżeli pacjent poprawia się ruchowo, to też poprawia się ze względu na funkcje poznawcze. Więc jakby ta złożoność pracy i interdyscyplinarność wpływa również na efekt i końcowe jakby zadowolenie pacjenta z tej terapii. Więc jakby nie możemy marginalizować danej dziedziny tej rehabilitacji, tylko działać właśnie kompleksowo i wspólnie.
To wymaga pewnie sporo doświadczenia od rehabilitanta, prawda?
Dokładnie. Musimy pamiętać, że czy to są oddziały udarowe, czy oddziały rehabilitacji neurologicznej, to personel jest bardzo dobrze przygotowany i ten zespół, który tak zawsze szumnie nazywamy interdyscyplinarny, rzeczywiście funkcjonuje i istnieje i bardzo często te zawody medyczne ze sobą współpracują i rozmawiają o pacjencie, konsultują, a nie, że każdy robi tylko swój wycinek pracy.
Gdzie chory po udarze mózgu ma szukać pomocy?
Tych chorych musimy podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą są pacjenci, którzy doznali udaru mózgu i wystąpiły u nich pierwsze objawy. I tutaj najważniejsze to jest reakcja i czas, żebyśmy jak najszybciej wezwali karetkę pogotowia lub też udali się do SOR-u, czyli szpitalnego oddziału ratunkowego, żeby pacjent jak najszybciej trafił na oddział udarowy i udzielono mu specjalistycznej pomocy, niezależnie od tego, jaki jest to typ udaru. Z kolei pacjenci, którzy wychodzą z oddziału rehabilitacji, bardzo często szukają właśnie pomocy, informacji, co dalej.
Są bezradni po prostu, nie wiedzą.
Są bezradni i nie wiedzą. Nie wszyscy, ponieważ gro oddziału bardzo dobrze prowadzi takie kampanie informacyjne, co dalej po udarze. To, że pacjent, który wyjdzie z oddziału wczesnej rehabilitacji neurologicznej, może starać się o rehabilitację w warunkach domowych. To, że przysługują mu refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia, różnego rodzaju sprzęty pomocnicze w postaci balkonika, kuli, wózka. To, co jest istotne, to to, żeby pacjenci wiedzieli, że jeżeli jest chwilowo nadal jeszcze ten stopień niepełnosprawności, to żeby wystąpić do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o ustanowienie tego stopnia niepełnosprawności. Co nam to daje? To nam daje możliwości starania się o większą refundację różnych sprzętów w miejskich ośrodkach pomocy społecznej czy w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Są programy, które łamią bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, czyli na przykład dostosowanie łazienki dla potrzeb tej osoby niepełnosprawnej. I to jest niezależne od tego, czy pacjent chce wrócić do pracy, czy nie. To nie jest żaden stygmat, który mu utrudni pracę, tylko daje mu większe możliwości. Dla przykładu, jeżeli pacjent ma refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na sprzęt ortopedyczny czy pomocniczy, no to częściowo powinien to pokrywać z własnych środków. Jeżeli tych środków nie ma, a ma już ustanowiony stopień niepełnosprawności, to rzeczywiście ten Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy PCPR będzie mu to dotował. Ponadto musimy wiedzieć, że są organizacje pożytku publicznego, które wspierają pacjentów i starają się im pomóc. Przykładem takiej organizacji jest Stowarzyszenie Udarowcy Liczy się Wsparcie, które daje możliwość pacjentowi założenia subkonta i aby z 1% podatku refundować leki, rehabilitację, czy też powrót do aktywności zawodowej. I o tym należy pamiętać, że są takie możliwości.
To są niewiarygodne możliwości. To...
Z jednej strony niewiarygodne, z drugiej musimy pamiętać, że jakby sektor OPP w Polsce jest jeszcze jakby raczkującym i dużo organizacji walczy właśnie o prawa pacjentów i możliwości. Stąd ta walka o, o właśnie o ten 1% podatku, który może wspomóc tych wszystkich pacjentów. Dzięki temu oni mają łatwiejszą ścieżkę powrotu do sprawności, która często jest wielomiesięczna czy też wieloletnia.
Powiedział pan, że na początku jest problem z ratowaniem życia tego pacjenta, prawda? I jest takie okienko życia, można powiedzieć. To ile ono trwa?
No jest to 4,5 godziny w przypadku leczenia trombolitycznego, a do 6 godzin w przypadku leczenia trombektomy mechaniczną w przypadku udaru niedokrwiennego, a ich jest aż 80% wszystkich udarów. Niezależnie od tego, czy jest to udar niedokrwienny, czy krwotoczny, to bezwzględnie czas ma znaczenie, ponieważ właśnie udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. I dlatego tak ważne jest udzielenie tej pierwszej pomocy przedmedycznej i trafienie do szpitalnego oddziału ratunkowego.
A jeżeli pacjent ma trochę pecha, tak to nazwijmy, i nie dotyczy go ten pierwsze okienko życia, to co wtedy?
No to i tak musi trafić na oddział neurologiczny, oddział udarowy, których w Polsce jest już bardzo dużo. Ten czas warunkuje podanie leków i wdrożenie tych leków, ale jeżeli ten czas jest wydłużony, bo pacjent jakby nie wiedział, że to udar i jakby gdzieś to ominęło go czasowo, to oczywiście ta pomoc w ogóle na oddziale udarowym zostanie mu udzielona.
Dobrze. A jak i kiedy zacząć rehabilitację?
Na oddziałach udarowych rehabilitacja w postaci rehabilitacji ruchowej, czyli fizjoterapii, ale także terapii logopedycznej czy psychologicznej jest wprowadzana już w pierwszych dobach, od samego początku, o ile stan pozwala na to pacjenta. I w tym okresie ostrym cały ten zespół interdyscyplinarny pracuje z tym pacjentem. Z punktu widzenia rehabilitacji ruchowej są to ćwiczenia oddechowe, stymulacja układu oddechowego, krążenia. Są to pozycje ułożeniowe, tak aby pacjent zrozumiał swoje położenie w przestrzeni i żebyśmy chronili tą stronę porażoną. To jest stymulacja środkowego układu nerwowego przez logopeda. To jest szereg działań, które są już wdrażane na samym początku, mimo tego ostrego okresu, tych pierwszych 14 czy też 21 dni, no a później jest już kontynuowana najczęściej na oddziale wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
Dobrze, a na co powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze kliniki, no rehabilitanta?
Na pewno wybór powinniśmy oprzeć na wiedzy i doświadczeniu tego fizjoterapeuty.
Tego nam brakuje na początku.
Dokładnie, ale mi chodzi o wiedzę i doświadczenie nie pacjenta, tylko tych ludzi, z którymi będziemy pracowali, czyli fizjoterapeutów. Takimi dedykowanymi metodami w rehabilitacji neurologicznej są metody PNF i NDT Boba dla dorosłych. I takie umiejętności powinien posiadać fizjoterapeuta, jak i doświadczenie w pracy z pacjentem neurologicznym. Pamiętajmy, że nie samą jakby wiedzą, ale też doświadczeniem jesteśmy w stanie bardzo dużo zdziałać, ponieważ dla przykładu, jeżeli mamy okres początkowy udaru, to kończyna, załóżmy górna, jest niedowładna, jest wiotka, nie ma w ogóle w niej ruchu. Wraz z kolejnymi tygodniami często dochodzi do spastyki, do nasilenia tego napięcia mięśniowego i sprawny i wytrawny fizjoterapeuta, jeżeli chodzi o doświadczenie, zauważy, że ta spastyka narasta i dopóki jest ta spastyka pacjentowi potrzebna, czyli na przykład pomaga mu przy wstawaniu, przy pionizacji, ale w momencie, kiedy zaczyna być patologiczna, bardzo ważna jest współpraca z lekarzem neurologiem, żeby wdrożyć leczenie farmakologiczne, które obniża to napięcie mięśniowe lub też ostrzyknięcie na przykład toksyną botulinową.
A ile razy w tygodniu powinien się taki rehabilitant spotykać z tym pacjentem?
Tak naprawdę to jest trudne i łatwe pytanie, ponieważ to wszystko zależy od stanu neurologicznego, od stanu wyjściowego pacjenta. Na oddziałach rehabilitacji neurologicznej to się odbywa 6 dni w tygodniu. I jakby takie jest założenie, żeby w tym okresie rehabilitacji funkcjonalnej, gdzie ta plastyczność mózgu jest największa, no to ta stymulacja mózgu również powinna być jak największa, żeby przywrócić utracone funkcje. Kluczem tak naprawdę do rehabilitacji neurologicznej jest założenie, które mówi, że podejmując się tej rehabilitacji neurologicznej, chcemy przywrócić całkowitą sprawność choremu.
To ile powinien ćwiczyć taki?
Ja uważam, że człowiek z niedowładami, z różnymi dysfunkcjami powinien ćwiczyć co najmniej 5 razy w tygodniu, a jeżeli jest to możliwe, to codziennie. Jeżeli nie pod kontrolą fizjoterapeuty, to nawet poprzez ćwiczenia, które się wyuczył podczas pracy z fizjoterapeutą.
Rozumiem, że codziennie jest idealnie. A i w ciągu dnia, jaki okres czasu powinien ćwiczyć?
zakładamy, że minimalny ten czas to powinien być około godziny dziennie. Ten minimalny czas, żeby pacjent poświęcił na daną aktywność i czynność. Wiemy, że u pacjentów występują często choroby współistniejące, na przykład niewydolność serca, i czasami po prostu mimo chęci pacjentów czy fizjoterapeutów, no to się fizycznie nie da.
No, nie da się, powiedzmy. Rehabilitacja po udarze jest skuteczna, a kiedy nie i dlaczego?
Nie uważam, że rehabilitacja po udarze nie będzie skuteczna. My ją powinniśmy wdrażać jak najszybciej i to odwlekanie, czy też zaprzestanie tej rehabilitacji jest w mojej ocenie błędem, ponieważ jest takie powiedzenie, że w tym etapie już przewlekłym, kiedy już pacjent jest po udarze i ta kończyna górna czy dolna się nie poprawia, jest takie powiedzenie, że brak poprawy jest efektem, ponieważ nie tracimy tego, co wypracowaliśmy. I ja wiem, że z punktu widzenia pacjenta pewnie ciężko to zrozumieć, ale my zauważamy właśnie taką tendencję u pacjentów, którzy zaprzestali ćwiczeń rehabilitacji, na przykład w warunkach domowych, że samemu już nie ćwiczyli. I po 2-3 miesiącach zero aktywności rehabilitacji oni się bardzo pogarszają, to znaczy ten chód jest dużo gorszy, ręka się zaczyna uspastyczniać, więc nie można mówić, że ona, że jest etap, w którym rehabilitacja jest nieskuteczna. Ta skuteczność, czyli brak poprawy, też jest poniekąd efektem i musimy o tym pamiętać, że jeżeli wypracował pacjent samodzielny chód, chwyt już dłonią kubka, to mimo wszystko powinien cały czas się usprawniać, żeby stymulować ośrodkowy układ nerwowy.
Ja sam jestem po udarze. Jestem 2 lata po udarze w tej chwili. Ćwiczę dziennie, na tej chwili mniej, ćwiczę po 6 godzin dziennie. 4 godziny dziennie pewnie ćwiczę. Godzina pracy z rehabilitantem to jest 150 zł. Godzina pracy. No to proszę sobie policzyć, ile kosztuje rehabilitacja. Taka, powiedział, no ja wiem, no skuteczna, bardzo skuteczna w moim przypadku, ale ja nie daję sobie żadnego odpoczynku, żadnego vacatio legis. Po prostu nie istnieje to dla mnie, a jeszcze mi trochę brakuje, mimo że pracuję już zawodowo. Czy można określić, czy mógłby pan określić maksymalną ilość czasu, którą byśmy ćwiczyli w ciągu dnia? Ćwiczyłem 6 godzin dziennie. To jest, wydawałoby się, nie do pojęcia.
Tak.
Ale trafiłem do prywatnej kliniki i powiedziałem, że, znaczy ja wiedziałem, że muszę wrócić do normalnego życia i się zawziąłem i ćwiczyłem, ale moje ćwiczenie było no, nie do pojęcia według takiego podejścia, które pan w tej chwili prezentuje, tak myślę, tak mam takie przeczucie. I efekty tych ćwiczeń przyszły dopiero po półtora roku. Przez półtora roku nic się nie działo.
To tak naprawdę daje nam odpowiedź dla pacjentów, że zawsze trzeba walczyć.
No jasne.
Ponieważ ta poprawa czasami jest taką sinusoidą. Raz jest lepiej, coś się cofnie, jak w sporcie. I trochę tak jest. Dla mnie pacjenci po udarze to są waleczni ludzie, którzy są szalenie zdeterminowani. I tego myślę, że powinniśmy im życzyć. Bo nie ma idealnej receptury na to i odpowiedzi, kiedy się poprawi. Gdy mnie pacjent pyta, panie profesorze, kiedy ja będę chodził, to ja odpowiadam, nie wiem. Bo to jest chyba lepsza odpowiedź, niż jeżeli mu powiem, że za 3 miesiące. Bo jeżeli za 3 miesiące nie będzie chodził, to on pomyśli, że ja go oszukałem. On liczył na to, że już minął 3 miesiąc i będę chodził.
Ale słyszał pan kiedyś taką odpowiedź?
Nie, ponieważ nigdy nie obiecuję. Nie daję gwarancji i nie daję terminu.
Rozumiem to, naprawdę rozumiem. Naprawdę rozumiem. I naprawdę uważam, że być może jest taka grupa pacjentów, mniejsza, pewnie jest 10%, dla której motywujące, to specjalnie tego określenia używam, będzie określenie, po prostu określenie w etapach, że jeżeli pan będzie ćwiczył na przykład przez 3 miesiące, to może nie to, nie powiedzenie, że będzie pan dobrze chodził, ale że będzie pan lepiej chodził. Jakieś takie określenie w pewnych ramach efektów, które mogą się zdarzyć. To uważam, że takie postawienie sprawy jest dużo uczciwsze. W takim wypadku jesteśmy partnerami w tej pracy, a w wypadku, który słyszę, nie wiem, to jest bardzo trudno osobie chorej znaleźć się w tym procesie.
Dlatego nie dajemy konkretnego terminu, ale w terapii wyznaczamy sobie krótkie cele i dalekie. Dla nas krótkim celem będzie to, że będziesz umiał siedzieć, potem stać, a potem chodzić. I my tak dążymy jest. Do tych krótkich, ponieważ je uzyskamy w przeciągu rzeczywiście 2-3 miesięcy i jest sukces, a celem tym długoterminowym jest chodzenie. Ale jeżeli właśnie znajdzie się taki pacjent, który przez 1,5 roku ćwiczy i dopiero wtedy jest przełom i jest sukces, no to wtedy jest dużo jakby łatwiej z nim pracować.
Ale wie pan, jak to jest 1,5 roku ćwiczyć 5-6 godzin dziennie i nie mieć żadnych efektów?
Nie wiem i jakby nie mogę sobie wyobrazić prawda, tego, ale ja szalenie właśnie podziwiam determinację pacjentów, zwłaszcza młodych, tak jak pan, panie Jacku, i którzy przed udarem byli bardzo aktywni. I to, co jest pokrzepiające, to właśnie pana osoba, która pokazuje, że po udarze, tak rozległym, można wrócić do aktywności i do sprawności, którą też tutaj w studio widzę.
Dobrze, no, dobrze pan mówi o sprawności, bo ona rzeczywiście powoli zaczyna mnie dotyczyć ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, naprawdę, naprawdę. No dobrze, a ile średnio zajmuje taki powrót do pełnej sprawności? Czy to jest w ogóle możliwe?
Myślę, że jest możliwe. To wszystko, mówię, zależy od dwóch rzeczy. Od tego, jaka była aktywność i wydolność pacjenta przed udarem oraz jaki był rozległy udar. Jest grupa chorych, około 10-15%, którzy wychodzą z oddziału wczesnej rehabilitacji neurologicznej jako pacjenci samodzielni, pełnosprawni. Jest grupa chorych, którzy jeszcze muszą bardzo dużo pracy włożyć, a są jeszcze chorzy, którzy tak naprawdę są na początku tak naprawdę tej ścieżki, mimo że się kończy jakby ten okres rehabilitacji neurologicznej wczesnej. Według danych nomenklatury uważa się, że najistotniejszy, najbardziej plastyczny mózg jest między 12 a 24 miesiącem, do 12-24 miesiąca, a cały ten okres rehabilitacji możemy zamknąć w okolicach 5 lat, prawda, w którym cały czas ta poprawa jest, no, gdzieś ten kres jakby został z punktu widzenia statystycznego określony. Ale ja z mojego doświadczenia mam pacjentów, którzy są 7-8 lat po udarze i cały czas ćwiczą i się poprawiają, prawda, więc to medycyna nie może dać gwarancji, prawda, nie może dać ram czasowych i mimo, że pan jako pacjent i tu dzisiaj prowadzący próbuje znaleźć tą złotą odpowiedź co do czasu, to myślę, że nikt jej nie zna. No, my życzymy wszystkim pacjentom, żeby jak najszybciej wrócili do sprawności, a znowu tym, którzy się nie poprawiają, wytrwałości.
Tak, to rozumiem doskonale. I próbuję się dobić do tych swoich ram. Czy pan jako zawodowiec jest w stanie na ulicy poznać, że ktoś miał udar, czy nie? Czy widział pan takie osoby, które doszły do 100% sprawności, po których w ogóle nie widać, że mieli kiedyś udar?
Tak. I to nie był aż taki mały odsetek pacjentów. To byli pacjenci, którzy rzeczywiście trafili bardzo szybko na oddział neurologii. To byli pacjenci, którzy mieli małe ognisko udarowe i bardzo szybko się poprawili. I spotykając w swoim mieście pacjentów, nawet na ulicy, którymi się mijamy, witają się i mówią, pan zobaczy, ja jestem samodzielny i wróciłem do pracy i aktywności zawodowej.
Rozumiem, że to był taki udar niezbyt rozległy, prawda?
Nie, to byli pacjenci również z niedowładami. Nie z całkowitym porażeniem, ale z niedowładami, którzy w początkowych dobach rzeczywiście nie potrafili usiąść, wstać i wykonać prostych czynności.
Jak szybko dochodzili do siebie?
To był okres do 3 miesięcy.
Zna pan pacjenta, który przez 1,5 miesiąca leżał i nie pozwolono mu się ruszyć w ogóle?
Znam pacjentów z udarami krwotocznymi, którzy często poprzez masywny krwotok jakby ta ilość pionizacji i ćwiczeń jest znikoma lub też wcale na skutek jakby no tego stanu pacjenta. Mm-hmm. I jakby to wszystko determinuje właśnie stan wyjściowy. Musimy pamiętać, że definicja jakby jest jedna i tożsama dla udarów, ale każdy pacjent jest inny, ponieważ no, ma choroby współistniejące, ma inny stan kliniczny wyjściowy i są pewne predyspozycje i przeciwwskazania, no, z którymi jakby no, nie możemy się kłócić.
No dobrze. A co by jeszcze pan poradził osobom chorym na udar? Czy jest taka porada, która wynika z pana doświadczenia?
Na pewno radziłbym być wytrwałym w tej walce z dysfunkcjami, z niepełnosprawnością. Na pewno radziłbym wrócić do aktywności, czy to zawodowej, czy społecznej, żeby w miarę możliwości zaangażować się w na przykład spotkanie z osobami po udarze, żeby zobaczyć, że są inni, którzy walczą dłużej i już coś wywalczyli. i do tego, żebyśmy starali się mimo udaru, to co udowadniają nasi pacjenci, na przykład Stowarzyszenie Udarowcy, mimo udaru oni cały czas żyją normalnie, prawda? Mimo niepełnosprawności, czyli na przykład słabszej prawej kończyny dolnej, spotykają się na naszych warsztatach, przyjeżdżają, cieszą się z tym życiem, mimo tego, że to życie no, przewartościowali na inne. I z tego ja biorę dużo przykładu, żeby cały czas walczyć i cieszyć się tym życiem, mimo właśnie tych trudów, rehabilitacji, dostępności, ogromnych kosztów rehabilitacji. Ja sobie zdaję z tego sprawę. To jest ogromna walka dla pacjentów i dla tych rodzin.
Czasami walka taka duża, że się nie ma szansy w niej wytrwać, ale no tak, tak, jest taka walka. Chciałem jeszcze też zadać pytanie o taki prosty aspekt, by się wydawał, o motywację. Ja w ogóle byłem mówcą motywacyjnym, więc dla mnie motywacja to jest. Otóż przekonałem się, przechodząc przez tą chorobę, że motywacja nie istnieje. I teraz moje pytanie, jak zdiagnozować motywację takiego pacjenta, bo ja pracuję z tymi pacjentami w tej chwili już i zauważam, że ich rodziny, bliscy są bardzo zmotywowani, bardzo, a oni nie. Spotykam takie osoby. I spotykam te osoby i zauważam, że w ogóle bardzo dobrze się z nimi spotykam. I one widzą mnie, jeżeli jeszcze ktoś z nich miał pojęcie, jak ja wyglądałem tuż po udarze, to jest, otwierają się oczy, wszystko im się otwiera i ruszają do boju. Nawet tacy, którzy są 10 lat po udarze i zaczynają ćwiczyć. Ale jak pan to ocenia sam? Jak pan ocenia tą właśnie dawkę motywacji do ćwiczeń? Bo osoba chora po udarze, w ogóle dla niej godzina to jest maks wszystkiego, co można robić. Maks. A dla mnie godzina to było w ogóle... Jak w ogóle nie ćwiczył. Do dzisiaj.
To, co pan powiedział, to jest właśnie chyba odpowiedź na to pytanie, że motywatorem, tak mi się wydaje, dla pacjenta, który nie wierzy w to, że można wyjść z tej choroby, jest właśnie drugi pacjent, któremu się udało. Ponieważ często właśnie pacjent nie słucha swojej rodziny, że będzie dobrze, ćwicz. Nie słucha medyków, którzy mówią, że będzie dobrze, ćwicz. Więc odpowiedzią właśnie są... grupy pacjenckie i ten pacjent, który jest moim bohaterem. I to, że pan się spotyka z chorymi po udarze, to jest bardzo szlachetne i cenne, że daje pan przykład, że poprzez ciężką pracę, dopiero po półtora roku, tak jak pan wspomniał, wróciłem do sprawności. Stąd idea i założenie naszego stowarzyszenia Udarowcy, które właśnie łączy chorych. I oni spotykając się ze sobą, rozmawiają i wymieniają doświadczeniami. Myślę, że to jest największy motywator. Nie wykładniki medyczne, czasami nie rodzina, tylko właśnie drugi chory, który jego wspiera i pokazuje, że rzeczywiście przez tą ciężką pracę mogłem to osiągnąć, więc trenuj i pracuj tak jak ja. To co pan wspomniał, że po 10 latach ktoś nagle zaczyna ćwiczyć, bo mnie zobaczy.
Dobrze. To jeszcze mam jedno pytanie. A propos takich niestandardowych czynności, bo mi się wydaje, znaczy wydaje mi się, to wiem, że jak mówiłem swoim rehabilitantom, że zacznę jakąś czynność, którą miałem dobrze obcykaną przed udarem, to byli przerażeni, że to w ogóle się dla mnie źle skończy. Tak zacząłem jeździć na nartach. Wydaje mi się wydaje tylko, bo jeszcze nie mam tej pewności, że te momenty w moim życiu najwięcej mi dały. Wtedy, kiedy się rzucałem na te czynności, takie jak w golfa. Pamiętam, że pierwszy raz grałem w golfa ze swoim przyjacielem. Byłem przerażony sam. Byłem przerażony, bo wiedziałem, jakiej sprawności wymaga dobre uderzenie. I przeszedłem przez pole 90-długowe, dodając do normalnych uderzeń jedno uderzenie bądź dwa. Bo nie byłem w stanie oczywiście piłki uderzyć na taką odległość. To było naprawdę, naprawdę dało mi to takiego kopa, że to wykonałem to nieprawdopodobnie. I chcę powiedzieć, że rzucałem się z pełną świadomością no, na działalności takie, które były zdecydowanie powyżej moich zdolności ruchowych. I one mi dawały najwięcej ze wszystkich działań. Ja chcę powiedzieć, że fizjoterapeuci byli doskonali, znaczy są doskonali, ale wydaje mi się, że w swoim działaniu strasznie im zaprzeczałem. Naprawdę. I to być może jest znowu, tak sobie szukam tego, że być może jest znowu odpowiedzią na pytanie, dlaczego mi się to udaje.
Znaczy, to jakby odpowiada na to pytanie poprzednio, odnosi też motywacji i chęci. Ten cel, który pan chciał osiągnąć, czyli jazda na nartach, dla pana to była jazda na nartach, dla innego pacjenta będzie to jazda na rowerze, dla innego jazda samochodem, a jeszcze innego jazda na snowboardzie. I nam, będąc tak walecznym i skutecznym też człowiekiem, uzyskał to pan lub też dąży pan do tego. I myślę, że to pana tak bardzo motywuje, ta chęć jazdy na nartach, i to daje panu siłę, no bo to jest pana cel, dojechać na tych nartach.
Jeszcze konno już
dołożyłem.
Na rowerze 50 km dziennie. Tysiące rzeczy robię, których nigdy nie powinienem. 80% udarów to są udary, które da się pokonać, naprawdę. To jest tytaniczna praca, nieprawdopodobna. To jest tak, jakby powiedzieć o sobie, byśmy w tej chwili wyszli na ulicę i wybrali pierwszą osobę powyżej 45 roku życia i powiedzieli, masz wystąpić w przyszłym roku na olimpiadzie.
Tak.
To jest wariactwo. To naprawdę na 100 osób dwie by się znalazły, które by doskoczyłyby do tego celu. Nie mówię, żeby wygrały, ale żeby stanęły do konkurencji. Dwie. A reszta nie. No i to jest też kwestia tego udaru. Świetnie się z panem rozmawia.
Z panem i również.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Więcej informacji o udarze mózgu znajdziecie na www.stopudarom.pl i Facebook Stop Udarom.